Współczesna technologia, wbrew powszechnemu przekonaniu o jej neutralności, nie jest jedynie zestawem narzędzi. To potężny wzmacniacz intencji i struktur władzy. W dobie cyfrowej asymetrii, gdzie moc obliczeniowa i zdolność do masowej inwigilacji wyprzedzają dojrzałość instytucji nadzorczych, musimy odejść od naiwnego instrumentalizmu. Niezbędne jest przejście na model odpowiedzialnego powiernictwa, czyli tzw. stewardship. Ewolucja archiwum prowadziła od glinianych tabliczek po globalną chmurę. Ta ostatnia przestała być tylko magazynem danych. Stała się aktywną maszyną predykcyjną i środowiskiem regulującym ludzkie zachowania. Kluczowym wyzwaniem nie jest już samo gromadzenie informacji, lecz stworzenie architektury rozproszonej władzy. W takim systemie ochrona prywatności wynika z technicznego oddzielenia możliwości działania od moralnego uprawnienia do jego wykonania. Postulujemy zmianę myślenia o danych. Przestańmy traktować je jako ropę, czyli zasób do wydobycia, a zacznijmy postrzegać jak powietrze, jako środowisko. W tym modelu dostawca infrastruktury nie jest właścicielem, lecz depozytariuszem. Wolność obywatela zależy wtedy od istnienia sztywnych granic kontekstowych i realnej możliwości wyjścia z systemu. Historia cywilizacji to historia narzędzi. Narzędzie nie jest jednak tylko przedmiotem, to przedłużenie zamiaru i multiplikator możliwości. Każda technologia niesie w sobie paradoks. Może budować, ale może też niszczyć. Komputer czy sztuczna inteligencja nie posiadają wpisanej moralności. Zwiększają zdolność działania, lecz nie powiększają zdolności rozpoznawania dobra. Nowoczesność oddzieliła pytanie o to, jak coś zrobić. Od pytania po co? Wiedzieć znaczy móc. A w epoce cyfrowej oznacza to odpowiedzialność publiczną. Dostawca chmury i projektant sztucznej inteligencji nie tworzą jedynie produktów, lecz środowiska regulujące działanie innych ludzi. Pytanie o to, czego technologia powinna dokonywać, jest zmianą gramatyki odpowiedzialności. Pomiędzy tym, co można, a tym, co wolno, rozciąga się przestrzeń cywilizacji. Historia sektora technologicznego pokazuje, że kod staje się infrastrukturą organizującą rzeczywistość społeczną. Narzędzia nie są neutralne, one zmieniają sposób, w jaki ujmujemy świat. Człowiek projektuje technologię, a ona następnie restrukturyzuje zachowania człowieka. Kod steruje kosztami zachowań. Lorenz Lessig zauważył, że kod reguluje. W świecie cyfrowym prawo uzupełnia architektura oprogramowania. Dyskusja o programowaniu jest dyskusją o ustroju i władzy. Infrastruktura ta posiada potencjał władzy niezależnie od intencji administratora. Wolność musi opierać się na instytucjach. Prywatność i szyfrowanie to technologiczne odpowiedniki podziału władz. W filozofii Tools and Weapons brzmi to jasno. Jeśli technologia zmienia świat, nie można umywać rąk od jego skutków. Nowoczesna technika generuje efekty globalne, trudne do odwrócenia i niemożliwe do przypisania jednemu sprawcy. To moralność skali. Błąd w kodzie dotyka milionów osób jednocześnie, tworząc asymetrię między siłą narzędzia a dojrzałością instytucji. Prawo nie musi znać każdego procesora, by wiedzieć, że maszyna nie może pozbawiać człowieka podstawowych praw. Narzędzie i broń to często ten sam artefakt. Nie istnieje odpowiedzialna technologia bez architektury instytucjonalnej. Potrzebne są audyty, nadzór sądowy i demokratyczna kontrola. Technologia nie jest sumieniem cywilizacji, lecz wzmacniaczem jej intencji i instytucji. Moc obliczeniowa nie gwarantuje postępu moralnego. Mamy doskonalsze narzędzia, lecz starożytne namiętności. Paradoks nowoczesności polega na tym, że ludzie otrzymali narzędzia o skali dawniej przypisywanej bogom. Chmura to największy etap eksternalizacji ludzkiej pamięci. Od glinianej tabliczki po dysk twardy. Pod metaforą lekkości kryje się beton i stal. Pismo było pierwszą technologią, która oddzieliła informacje od biologicznej pamięci autora. Zapis i klasyfikacja stworzyły nowy rodzaj władzy. Archiwum stało się magazynem wiedzy oraz instrumentem administracji. Biblioteka przechowuje wiedzę do czytania, archiwum zaś ślady działań, które służą jako dowód. Współczesne centra danych to rozproszona biblioteka aleksandryjska XXI wieku. Chmura to nowy etap eksternalizacji pamięci. Cyfrowa infrastruktura zachowuje nieprzerwany strumień ludzkiej aktywności. Każda operacja generuje metadane i logi. Cywilizacja pamięta więc automatycznie. To odróżnia ją od tradycyjnego archiwum. System zapisuje dane bez udziału człowieka. Archiwum przestaje być miejscem składowania, a staje się środowiskiem rejestrującym zdarzenia. Chmura nie tylko przechowuje, ale analizuje dane na gigantyczną skalę. to ewolucja od pamięci, do analityki i predykcji. Archiwum staje się maszyną przewidywania przyszłych zachowań. Kto jednak kontroluje klasyfikację danych, ten decyduje, jaka przeszłość będzie dostępna. Słowo chmura przesłania materialny charakter systemu. Centrum danych zawsze gdzieś stoi i podlega prawu konkretnego państwa. Informacja może być globalna, lecz jej infrastruktura pozostaje geograficzna. Cyberbezpieczeństwo zaczyna się od tego, kto ma dostęp do serwerów. Cyfrowa pamięć jest znacznie zależna od infrastruktury niż pamięć papierowa. Ta zależność ma kluczowe konsekwencje dla bezpieczeństwa państwa. Gdy kluczowe zasoby lądują w systemach cyfrowych, centrum danych staje się infrastrukturą krytyczną. Granica między gospodarką a bezpieczeństwem zaciera się. Tu kluczowa jest redundancja. Filozofia odporności, która zakłada awarię elementu i buduje architekturę zdolną przeżyć śmierć części. Musimy jednak dążyć także do redundancji epistemicznej. Chmura to globalny archipelag centrów, co stanie się źródłem sporów o suwerenność danych. Metafory ekonomiczne niosą konkretne konsekwencje. Jeśli dane są powietrzem cywilizacji, skupiamy się na jakości środowiska i odpowiedzialności. Obraz powietrza obnaża prawdę, że współczesne instytucje nie istnieją bez przepływu informacji. Dane stały się elementem infrastruktury. Pojawia się paradoks obfitości. Mimo technicznej reprodukowalności danych, kontrola nad nimi pozostaje skoncentrowana. Tworzy to asymetrie informacyjne. Centralnym problemem chmury staje się powiernictwo. Koncepcja data stewardship zakłada, że dostawca zarządza środowiskiem, lecz nie przejmuje własności informacji. Archiwum wyzwala od zapomnienia, lecz może odbierać prawo do bycia zapomnianym. Ważniejsze jest to, kto może otworzyć szufladę. Chmura to największe archiwum ludzkości. Jednak wciąż opisujemy ją językiem epoki przemysłowej. Metafora danych jako nowej ropy naftowej jest efektowna, lecz nieprecyzyjna. Ropa znika po spaleniu. Informacja natomiast jest nieskończona i relacyjna. Inna koncepcja widzi dane jako powietrze cyfrowej cywilizacji, gdzie dostawca infrastruktury staje się administratorem całego ekosystemu. Należy jednak pamiętać, że dane nie są odkrywaną substancją, lecz rezultatem decyzji o tym, co warto mierzyć. Pierwszym aktem władzy jest ustalenie, co w ogóle stanie się daną. Połączenie lokalizacji z kalendarzem czy historią zakupów tworzy profil bogatszy niż pojedyncze rekordy. Wartość danych rośnie przez możliwość zestawiania ich ze sobą. To efekt synergii. Dlatego zgoda na przetwarzanie danych jest problematyczna, gdyż nie sposób przewidzieć wszystkich przyszłych metod ich wykorzystania. Pytanie o własność danych jest zbyt proste. Tę komplikację próbuje uporządkować doktryna powiernictwa. Dostawca chmury powinien chronić zasoby, nie uznając samego faktu przechowywania za prawo do dysponowania treścią. Model ten rozdziela funkcję steward od funkcji ower. To kluczowe przeciwstawienie możliwości technicznej uprawnieniu moralnemu. Powiernictwo wprowadza do cyfryzacji kulturę obowiązku. Skala przemysłowa wymaga, by odpowiedzialność projektować na poziomie architektury. Etyka musi zostać przetłumaczona na szyfrowanie i separację funkcji. Współczesna informatyka dąży do oddzielenia posiadania informacji od dostępu do jej znaczenia. Prawo do analizy może być czymś innym niż prawo do kopii, co ujmuje formuła Visit the Data. Władza informacyjna nie opiera się na posiadaniu, lecz na byciu niezbędnym pośrednikiem. Infrastruktura organizuje nasze wybory, stając się warunkiem uczestnictwa w życiu. To rodzi konflikt między użytecznością a prywatnością, szczególnie w przypadku danych medycznych. Dostęp do danych to balans między godnością a rozwojem wiedzy. Z perspektywy filozofii informacji dane stają się surowcem epistemicznym, lecz ilość nie gwarantuje prawdy. Kluczowa jest jakość danych, ich reprezentatywność i czystość. Błąd danych często udaje fakt. Prawo do korekty staje się więc ochroną przed instytucjonalizacją błędnej tożsamości. Dane są śladem życia, a nie jego pełnią. Ryzyko redukcjonizmu rośnie, gdy skuteczność predykcyjną mylimy z prawdą o osobie. Człowiek pozostaje zdolny do przekraczania statystycznych oczekiwań. Państwo liberalne zakłada, że człowiek nie jest tylko kategorią nadaną przez władzę. Gdy decyzje podejmuje infrastruktura cyfrowa, przejrzystość i kontrola danych stają się nowym wymiarem sprawiedliwości. Dane to nie tylko zasób, lecz relacja i potencjał. Magazyn informacji jest magazynem przyszłych pytań. Gromadzenie ich na wszelki wypadek zwiększa pole władzy administratora lub napastnika. Każda zachowana informacja to możliwość działania, od leczenia po inwigilację i represję. Sama lokalizacja telefonu nie prześladuje obywatela. Robi to instytucja zdolna zamienić współrzędne w mapę kontaktów. Cyberbezpieczeństwo pyta, czy system działa zgodnie z wolą operatora, etyka i prawo, muszą natomiast zapytać, czy sama wola operatora jest dopuszczalna. Bez tego stworzymy perfekcyjnie bezpieczny panoptikum. Prywatność to instytucja rozdzielająca wiedzę od władzy. Określa ona, kto może wiedzieć o człowieku i na jakiej podstawie. Dzisiejsza technologia odtwarza problem arbitralnych przeszukań w niewyobrażalnej skali. Aparat analityczny przeszukuje metadane bez fizycznego wejścia do mieszkania. Prawo musi podążać za funkcją informacji, a nie za fizyczną formą pojemnika. Telefon nie jest zwykłym notesem tylko dlatego, że mieści się w kieszeni. W erze cyfrowej ochrona informacji nie może zależeć od miejsca jej zapisu. To fundament doktryny neutralności cyfrowej. Informacja powinna być chroniona ze względu na swój charakter, a nie rodzaj nośnika. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej wyodrębniła autonomiczne prawo do ochrony danych osobowych. Wolność informacyjna staje się tu procedurą, która zamienia abstrakcyjną godność człowieka w realne ograniczenia władzy. Niemiecki wyrok z 1983 roku wprowadził pojęcie informacyjnego samostanowienia. Jednostka musi współdecydować o tym, jak wykorzystywane są dane na jej temat. Demokracja potrzebuje obywatela widzialnego w przestrzeni publicznej, lecz nie całkowicie przezroczystego dla władzy. Michel Foucault opisał panoptikum. System, w którym sama świadomość bycia obserwowanym wymusza samodyscyplinę. Współczesny nadzór cyfrowy idzie dalej. Nie wymaga on jednoczesności. Dane zapisywane automatycznie pozwalają zrekonstruować przeszłość jako teraźniejszość. To władza nad archiwum. Prywatność w państwie prawa nie oznacza, że służby mają nie wiedzieć niczego. Lecz że nie mogą wiedzieć wszystkiego tylko dlatego, iż technologia na to pozwala. Ujawnienia z 2013 roku jedynie odsłoniły konflikt między państwem a gigantami technologicznymi. Programy nadzoru wywołały globalną dyskusję o skali dostępu służb do infrastruktury cyfrowej. Korporacje stają się pośrednikami między konstytucyjnym państwem a prywatnością milionów ludzi. Tu pojawia się paradoks bezpieczeństwa. Nie istnieje rozwiązanie, w którym bezpieczeństwo i prywatność zawsze rosną równocześnie. Prywatność jest bowiem elementem samego bezpieczeństwa. Informacji, której nie zgromadzono, nie można ukraść z bazy. Państwo buduje zdolność poznawczą przede wszystkim przez wzbudzanie zaufania. Totalna obserwacja zmienia zachowanie obserwowanych i zniekształca badaną rzeczywistość. Systemy totalitarne, jak Stasi, pokazują, że archiwum może stać się aparatem kontroli. Dawniej inwigilacja wymagała ogromnych zasobów papieru i ludzi. Dziś bariera techniczna zniknęła. Władza nie musi otwierać kopert. Analizuje metadane i wzorce zachowań. Prywatność dzieli się na treści, zachowania oraz inferencje, czyli wnioski, jakie wyciąga sztuczna inteligencja. Można nie posiadać bezpośredniej informacji o danej cesze, a mimo to oszacować ją z wysokim prawdopodobieństwem. Prywatność nie chroni winy, lecz zdolność do bycia czymś więcej niż sumą cudzych obserwacji. Pozwala oddzielać sfery życia i zachować integralność kontekstową. Problemem cyfrowym jest zatem zerwanie granic pomiędzy kontekstami. Gdy dane z jednego celu zmieniają znaczenie w drugim. Cyfrowa pamięć absolutna staje się wrogiem zdolności do zmiany. Człowiek potrzebuje możliwości oddalenia się od własnej przeszłości. Nakazy sądowe są cyfrowym zamkiem. Sędzią między policją a domem. W świecie danych tę logikę rozszerzamy na dostawców chmury. Pośredników między obywatelem a państwem. Szczególnie groźne są tak zwane gag order. Zakazy informowania użytkownika o inwigilacji. To problem ustrojowy. Tajność nie może być domyślna, lecz proporcjonalna czasowo. Dla globalnych firm obrona prywatności to kapitał instytucjonalny i warunek zaufania na rynkach świata. Interes komercyjny współgra tu z wartością publiczną. Prywatność to system rozdzielania uprawnień do wiedzy. Wolność w społeczeństwie informacyjnym zależy od granic pomiędzy tymi, którzy mogą korzystać z danych. Cyfryzacja usuwa bariery fizyczne, więc muszą je zastąpić rozwiązania prawne i kryptograficzne. Asymetria informacji staje się asymetrią władzy. Dlatego prywatność łączy się z prawem do wyjaśnienia wyniku. Archiwum demokratyczne ogranicza dostęp i respektuje cel, podczas gdy panoptikum dąży do maksymalnej widzialności obserwowanego. Dojrzałość władzy technologicznej przejawia się w umiejętności powstrzymania się od wiedzy, której nie potrzebuje. Kto w świetle prawa decyduje o wykorzystaniu danych w infrastrukturze przedsiębiorstwa? Czy dostawca chmury to właściciel? Czy jedynie wykonawca poleceń? Granica między prywatnością a panoptykonem prowadzi nas do problemu kontroli i powiernictwa. Dane nie są rzeczą. Informacja może dotyczyć jednej osoby, być zebrana przez drugą, a analizowana przez czwartą. W europejskim prawie, na przykład w RODO, pojęcie własności zastąpiono architekturą praw i obowiązków. Kluczowe jest zatem pytanie, kto ustala cel przetwarzania i kto ponosi odpowiedzialność. RODO nakłada na procesora konkretne obowiązki, między innymi w zakresie bezpieczeństwa i poufności. Granica pomiędzy administratorem a procesorem to granica funkcji, nie prestiżu. Rola prawna nie wynika z etykiety, lecz z rzeczywistej władzy decyzyjnej. Umowa może nazwać podmiot procesorem, ale jeśli zacznie on samodzielnie określać cele przetwarzania, staje się administratorem. W gospodarce cyfrowej kluczowe jest pytanie, kto posiada zdolność uruchomienia operacji na danych? To uprawniona kontrola kontekstowa, a nie prosta własność, która w świecie informacji prowadzi do paradoksów. Kluczowe stają się cel, podstawa, zakres i odpowiedzialność. Zasada ograniczenia celu chroni przed nadużyciem kompetencji. Dane zebrane do jednego zadania nie mogą stać się uniwersalnym zasobem. W chmurze koszt korelacji danych drastycznie spada, więc to, co dawniej ograniczała fizyczna niewygoda, dziś musi ograniczać prawo i architektura systemu. Prawo rozwiązuje konflikt poprzez procedurę oceny proporcjonalności. Ograniczenie celu to nie zakaz uczenia się, lecz zakaz uznania, że raz legalnie uzyskana informacja traci moralną granicę swojego wykorzystania. Archiwum to nie tylko zbiór rekordów. To tutaj kluczowa staje się koncepcja stewardship. Powiernik nie jest właścicielem danych, lecz strażnikiem infrastruktury. Stewardship łączy etykę, zarządzanie i strategię biznesową. Buduje architekturę zaufania, która daje realną przewagę rynkową. Zaufanie musi być jednak zakotwiczone w prawie i technice. Stewardship Zang. Model czterech zobowiązań chmurowych zamienia abstrakcję w konkret. Prywatność, bezpieczeństwo, zgodność i przejrzystość. To prototyp konstytucji infrastruktury informacyjnej. Operator chmury projektuje środowisko dla tysięcy klientów. Jego infrastruktura determinuje poziom izolacji i kontroli. To realna władza infrastrukturalna. Przedsiębiorstwa technologiczne rzadko są dziś pasywnymi wykonawcami. Powiernictwo nie może być jedynie deklaracją. Zasada rozliczalności wymaga, aby administrator potrafił udowodnić przestrzeganie prawa. Organizacja musi posiadać mapę własnej pamięci i wiedzieć, jakie dane przechowuje. W chmurze problemem jest łańcuch podmiotów i odpowiedzialność kaskadowa. Administrator nie może traktować outsourcingu jako zrzeczenia się odpowiedzialności. Eindai. Każdy nowy podwykonawca powiększa powierzchnię ryzyka. Prawdziwa doktryna stewardship wymaga odpowiedzi na pytanie, czy klient może rzeczywiście odejść? Data Act, stosowany od września 2025 roku, ma usuwać bariery w zmianie dostawcy. Techniczna możliwość wyjścia to warunek równowagi i fundament przenoszalności instytucjonalnej. Systemy różnią się architekturą i funkcjami. Prawo może promować interoperacyjność i ograniczać praktyki utrudniające wyjście z systemu. Wolność danych wymaga rzeczywistej możliwości ich ponownego użycia. Ekonomia cyfrowa przesuwa pojęcie własności ku zdolności działania. Właściwa architektura prawna rozdziela kompetencje między osobę, administratora, procesora i dostawcę infrastruktury. Ochrona danych rozdziela zdolność do działania tak, aby żadna pojedyncza rola nie mogła przejąć całego zasobu. Podmiot powinien posiadać tylko tyle władzy, ile jest niezbędne do wykonania jego funkcji. Możemy projektować systemy, w których informacja pozostaje u dysponenta. Zapraszamy do kolejnego artykułu Fundacji Dobre Państwo. Prawdziwa dojrzałość polityczna cywilizacji informacyjnej nie objawi się w tym, ile potrafimy dowiedzieć się o sobie nawzajem. Lecz w odwadze powiedzenia, możemy to wiedzieć, ale nie mamy prawa tego wiedzieć. W świecie, gdzie mury domu zastąpiono kryptografią i protokołami dostępu, wolność przestaje być brakiem nadzoru, a staje się sztuką projektowania granic. Czy potrafimy zatem zbudować system, w którym techniczna wszechmoc nie oznacza moralnego przyzwolenia na totalną przejrzystość człowieka?